Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
No u nas wieczór, bo akurat taka pora, kiedy my te podcasty na spokojnie możemy nagrywać, kolejne spotkanie z doktorem Tomaszem.
I Mateuszem.
Na dzisiaj odchodzimy na chwileczkę od tematu koronawirusa i skupimy się na czymś zupełnie innym.
Choć na czymś, co w gruncie rzeczy zostało odgrzebane na nowo dzięki obecnej sytuacji na świecie. Zgodzisz się ze mną?
Być może akurat ta sytuacja wymusiła to, iż naukowcy ponownie sięgnęli do pewnego pomysłu, który już był. Nie tak dawno, bo w zeszłym miesiącu w miesięczniku Nature ukazał się artykuł Will 5G Network Sonography Will Help Physicians? Bardzo ciekawy artykuł, w którym podejmowany jest temat, zresztą obojętny artykuł czytaliśmy, wykorzystania, no właśnie, jakiego ultrasonografii, powiedz Państwu?
To jest, nas to niezwykle zaintrygowało. My lubimy nowinki techniczne, a Mateusz wspomniał o tym artykule nie bez kozery, bo w dobie rozwijającej się siłą rzeczy telemedycyny zaczęto na nowo pracę nad wykorzystaniem nowych technologii do bezstratnego, nazwijmy to po polsku, dalekodystansowego przesyłania fal dźwiękowych za pomocą dostępnych urządzeń multimedialnych.
Dokładnie. Wykorzystano tutaj dobrze już znane sieci neuronowe, wykorzystano elementy sztucznej inteligencji i bazując na tym, co my wiemy o właściwościach fizycznych fali, posłużono się mapowaniem prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej metodą zbiorczych pól magnetycznych.
Tak, do tej pory było to o tyle trudne i niemożliwe do wykorzystania, że dostępne sieci też przesyłania pakietów danych internetowych, mam na myśli Wi-Fi czy sieci komórkowe, one nie spełniały wymogów, ale wraz z bardzo gwałtownym rozwojem sieci 5G okazało się, że te wszystkie układanki jak w puzzlach zaczynają tworzyć jedną całą opowieść i nagle to, co było w sferze science fiction, staje się absolutnie możliwe.
Tak, staje się też możliwe dzięki radiolokalizatorom 5G, które umożliwiają, bo musimy sobie wyobrazić, że muszą być trzy punkty, które są konieczne do tego, żeby zebrać odpowiednio kierunek, prędkość rozchodzenia się fali, a właściwie nawet sczytywanie tej fali, bo to, że ona się rozchodzi, to my już doskonale wiemy, wysyłając falę ultradźwiękową w głąb ludzkiego ciała. Ale chodzi o sczytywanie tego sygnału i przesyłanie go na odległość.
Tak, tak. I taką obróbkę potem post-processing tej fali, żeby można było tą falę elektromagnetyczną, która jest szeroko wykorzystywana i do przesyłania danych i do klasycznego działania ultrasonografów, można było zamienić na obraz na ogólnodostępnych narzędziach multimedialnych, mam na myśli tablety, telefony, komputery osobiste, wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie.
Tu przepraszam, że tobie wejdę w słowo, smartfony. Te smartfony są tymi urządzeniami, które są bardzo mocno testowane, natomiast już w tej chwili mówią naukowcy, że będzie ogromny problem techniczny, żeby przełożyć to na smartwatcha.
Tak, z tym może być duży problem, bo to jednak musi być to urządzenie, które da się którym da się wygodnie operować ręką. Ręką pacjenta, ręką osoby, która wykonuje badanie USG. Trudno jest, jak Państwo sobie możecie wyobrazić, smartwatchem przyłożonym do nadgarstka zbadać dowolną okolicę ciała. Tutaj jednak klasyczny smartfon dużo lepiej spełnia swoją rolę. Tak czy siak, wyszliśmy troszkę do takich technicznych rzeczy, natomiast być może za bardzo wyszliśmy w fizykę, która dla większości z nas jest trudna do zrozumienia.
Ale ona nas fascynuje.
Bo to się okazuje, że to, z czego skorzystamy od ponad 100 lat, od czasów odkrywcy kryształów piezoelektrycznych i ich właściwości, właściwie nas otacza i my nawet nie wiemy, że pewne częstotliwości fal dźwiękowych, fal elektromagnetycznych, które nas otaczają, mogą być wykorzystane w tak fantastyczny sposób. I nagle się okazuje, że klasyczny telefon, smartfon możemy przyłożyć do swojego ciała, on może stać się nadajnikiem fali, która potem przez nowoczesne systemy postprocessingu, przez system nadajników tego wszystkiego, o czym mówiłeś Państwu, może w gabinecie lekarza, czy to rodzinnego, czy to szpitala, gdziekolwiek, być przerobiona na sygnał, który pozwoli nam badać pacjenta na odległość.
Ja już wiem, o czym Państwo myślicie. Państwo zastanawiacie, no dobrze, ale co z żelem? Jak to można tak telefon pchać w żel? Kto by pomyślał? No i tutaj naukowcy też wyszli z odpowiedzią na to pytanie, a mianowicie są specjalne takie podkładki żelowe, dystansujące. One mają formę takiej galarety, takiej substancji stałej. To nie jest takie płynne i żelowe, jak te żele, których używamy na USG. One się kładzie pomiędzy telefonem a ciałem pacjenta i wtedy ten sygnał może bezpośrednio przechodzić. Ważne, żeby ta osoba po drugiej stronie będąca też miała odpowiedni software, który będzie właśnie nadawał z tego miejsca, gdzie się słucha. Słucha, nie mówi, bo to jest czasami bardzo konfundujące, tak? Właśnie z tego miejsca, gdzie się słucha, wychodzi sygnał tej fali ultradźwiękowej właśnie.
I to jest to, o czym mówisz, to coś, co przypomina troszkę stosowane już dziś podkładki żelowe. Nie do końca jest to samo, bo tam się wykorzystuje nieco inne materiały oparte troszkę na grafenie. To okazuje się, bo...
zapomnieliśmy powiedzieć zresztą Państwu o grafenie.
Bo ten artykuł, czyli jest tutaj pewien wkład polskich naukowców. Ten artykuł wzbudził bardzo żywą dyskusję w sieci, w internecie i odezwało się wielu inżynierów z różnych ośrodków badawczych na świecie, że są prowadzone prace, które wykorzystują elementy fizyki kwantowej i najprawdopodobniej uda się obejść to, co było do tej pory przeszkodą, czyli powietrze między ciałem pacjenta a nadajnikiem, odbiornikiem, czyli klasyczną głowicą ultrasonograficzną.
Przepraszam, że wejdę w słowo. To nie jest bez znaczenia, o czym ty mówisz, bo szczególnie to powietrze pojawia się w różnego rodzaju nierównościach, jamy brzusznej. Pępek na przykład jest taką okolicą. Okolice pachwin, kiedy fałd po prostu... No, sam wiesz, jak jest, nie?
Tak, dokładnie. Podbródek przy badaniu tarczycy u osób z pewnego rodzaju nadwagi.
Z dwoma podbródkami albo z trzema. Oczywiście. To już nie będzie teraz...
Oczywiście.
To oczywiście.
I zobaczcie Państwo, jak... No, trochę nam szkoda pewnie dzisiaj, patrząc na sytuację, która nas otacza, że troszkę nie zdążyła ta technologia dogonić czasu. Ale być może za chwilę rzeczywiście będziemy w sytuacji takowej, że my jako ultrasonografiści również będziemy mogli pracować troszkę zdalnie, uprawiać telemedycynę, stay at home. I to z drugiej strony jest też coś, co może upowszechnić badania ultrasonograficzne w formie przesiewowej. Pacjent mówi, boli mnie pod prawym żebrem. Panie doktorze, czy ja mam ZUK? A ty mówisz, proszę pana, proszę przyłożyć głowicę, uruchomić aplikację, odpowiednią aplikację i ja już podłączam się do mojego oprogramowania. Sprawdzimy, czy sygnał, który słychać z pana aparatu, odpowiada złogom w pęcherzyku żółciowym. Genialne w swojej prostocie.
Tak, i ten, który jest w domu, który jest koordynatorem jakby tego procesu, jest jakby administratorem, bo on decyduje o wysyłaniu tej wiązki ultradźwiękowej i to na tablecie tego koordynatora jest możliwość decydowania o częstotliwości wiązki ultradźwiękowej.
Tak, tutaj też to, co mówisz, że wejdę ci w słowo, to się wiąże też z odpowiednim zabezpieczeniem tych danych, dlatego że to są dane wrażliwe i tutaj już pracuje cały zespół informatyków, jak przesył tych danych zindywidualizować i zabezpieczyć przed możliwościami wykradania, bo myślę, że nikt z nas nie chciałby być w sytuacji, kiedy ktoś jest w stanie przechwycić te dane w sieci 5G, w internecie, po to, żeby zobaczyć, na co jesteśmy chorzy. To jest delikatna
sprawa.
Albo
gorzej, grubość tkanki tłuszczowej na przykład.
Na przykład. I próby tego, czy lepiej badać z podkładką opartą na grafenie, czy lepiej badać bez, bo nie da się tej podkładki przyłożyć.
Ale zobacz, cały czas znowu kręcimy się wokół tego samego, że ultrasonografia jest tą dziedziną medycyny bardzo kliniczną. Musisz zebrać wywiad, musisz zapytać pacjenta, jakie ma dolegliwości, żeby odpowiednio na swoim smartfonie ustawić parametry do badania.
Tak, tak, tak. I nagle się okazuje, że ultrasonografia potrafi spiąć te wszystkie elementy. Wywiad, rozmowa z pacjentem, obraz, no bo ja muszę tego pacjenta widzieć. Tu już są pewne tworzone takie aplikacje w stylu See and Watch.
I to jest, przepraszam, że wejdę słowo, też związane właśnie z tym mapowaniem fali ultradźwiękową metodą zbiorczych pól magnetycznych.
Tak, 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 tak. Otrzymujemy olbrzymi pakiet danych jednoczasowo w tym samym momencie analizowanych przez nowoczesne sieci neuronowe, gdzie ja na podstawie wywiadu komputerowo analizowanego z siecią neuronową mam już zawężoną grupę rozpoznań, potem otrzymuję obraz taki na żywo wideo powierzchni ciała pacjenta, słyszę jego głos, a z głosu też można odczytać wiele jednostek chorobowych
i widzę
wnętrze pacjenta za pomocą tego odpowiednika klasycznej ultrasonografii.
Dokładnie.
Star Trek, normalnie Star Trek. Zachęcamy Państwa do tego, żeby zajrzeć do tego artykułu w Nature, bo to rzeczywiście nas to zaskoczyło.
Tak, ale oczywiście zdajecie Państwo sobie sprawę, że jak coś nowego będzie się pojawiało, my Państwa będziemy o tym na bieżąco informowali w portalu eduson.pl. Zachęcamy do zaglądania do aktualności. Wiemy, że czasy nie są łatwe, ale mamy nadzieję, że chociaż na chwilę Państwo zapomnieliście przez tych 11 minut o trudach, jakie są przed nami, i na chwilę się uśmiechnęliście. Życzymy Państwu
Miłego,
pogodnego pierwszego
wieczoru. 1 kwietnia, być może wreszcie bez śniegu.
Pozdrawiamy serdecznie.
Do usłyszenia.